Chciałam poprosić naszą kolejną uczestniczkę, panią Teresę Śmiechowską z Żydowskiego Instytutu Historycznego, która opowie nam właśnie o pomniku Zamenhofa, tytuł Wieża Babel w Białymstoku.
Ze znakiem zapytania. Tak, tak. Więc tak, na początku chciałabym podziękować dwóm osobom, które zainspirowały mnie do podjęcia tematu Wieży Babel i twórczości Abrahama Ostrzegi oraz za pomoc w udostępnieniu niezbędnych materiałów. To jest pani Agacie Chinowskiej, kuratorce wystawy Czysty Język w Białostockiej Galerii Arsenał oraz mojemu zamówcy w opozycji do przedmówcy, panu Wiesławowi Wróblowi, za książkę Nie od razu pomnik zbudowano, która też zainspirowała mnie do podjęcia tego tematu. W kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego znajdują się tylko dwie prace Abrahama Ostrzegi. Rzeźba Głowa śmiejącej się dziewczynki, odlew z brązu i metaloplastyka, przedstawiająca kobietę z Talmudę oraz narzędzia rzeźbiarskie jego nauczyciela Henryka Kuny, jak również bliskich kolegów artystów, m.in. Maksymiliana Eliowicza, Henryka Rabinowicza, Simchy Traftera, Józefa Śliwniaka, z którymi Ostrzega pracował w getcie warszawskim w czasie okupacji hitlerowskiej. To niewiele, ale dobrze, że chociaż tyle. Pracował w założonej przez Władysława Weintrauba spółdzielni wyrabiającej osełki i proszku do czyszczenia powierzchni metalowych. To było tak chyba razem połączone. Praca w spółdzielni miała zapewnić Ostrzedze i jego kolegom artystom środki do życia, jak i uchronić od wywózki do obozu koncentracyjnego. 25 sierpnia 1942 roku, to już słyszeliśmy też wcześniej, wszyscy pracownicy warsztatu zostali wywiezieni do Treblinki. Artysta podzielił los setek tysięcy mieszkańców Warszawy. Zginął zamordowany, był Żydem. Abraham Ostrzega był mądrym i zaradnym artystą. Kiedy za poparciem Itzhaka Pereca i Henryka Kuny postanowił, że będzie artystą rzeźbiarzem i podjął studia zgodnie ze swymi zainteresowaniami artystycznymi w pracowni Edwarda Wittiga, zdecydował również, że nie będzie wyczekiwać na amatora, tu jest cytat, że nie będzie wyczekiwać na amatora, który zamówi u niego rzeźbę, czy też po prostu na kupca, jak opowiadał Izaakowi Beszewisowi Singerowi w wywiadzie udzielonym dla Literarische Blätter z 25 lutego, 1925 roku. Powiedział dalej w wywiadzie: byłem zmuszony poszukać sobie jakiegoś innego zajęcia, dającego pewniejsze utrzymanie. Takim zajęciem stało się dla mnie wykonywanie nagrobków. Początkowo traktowałem je jedynie jako sposób zarabiania na życie. Potem jednak coraz bardziej się przekonałem, że jest to działalność, która może dać mi duchowe zadowolenie. I tak znakomita część twórczości Abrahama Ostrzegi znana jest głównie z rzeźby nagrobnej, co tutaj mieliście państwo okazję przekonać, określanej również plastyką nagrobną. Mało kto wie, że twórca zachowanych do dzisiaj nagrobków na cmentarzach żydowskich w Warszawie i Łodzi był również autorem rzeźb pomnikowych. Dwa znaczące gipsowe projekty jego pomników znane są tylko z fotografii. Pierwszym jest monument Zjednoczenia Polski, też przed momentem państwo widzieli. Drugim pomnik w formie wieży Babel, poświęcony Ludwikowi Zamenhofowi. Ostrzega zaprojektował go dla Białegostoku, miejsca urodzenia twórcy języka Esperanto, jak również dla swego rodzinnego miasta, w którym do 18 roku życia uczył się w tamtejszych jesziwach. Można przyjąć, że Ostrzega, znający dobrze postać doktora Zamenhofa oraz specyfikę miasta, był najodpowiedniejszym artystą, żeby zaprojektować pomnik wielkiemu białostoczaninowi. Nie są nam jednak znane historyczne świadectwa, które pozwoliłyby poznać szczegóły tego przedsięwzięcia. Skąd się wzięła koncepcja pomnika w takiej formie? Czy był to pomysł Komitetu Budowy Pomnika Ludwika Zamenhofa, powołanego przez wieloletniego przewodniczącego Towarzystwa Esperantystów w Białymstoku, Jakuba Szapiro, czy projekt monumentu zaproponował sam Ostrzega? Wróćmy jednak do samej postaci Ludwika Zamenhofa, która wydaje się, że wszyscy wiemy o Zamenhofie coś, ale no nie do końca. To była moim zdaniem bardzo ważna postać. Do twórcy właśnie Zamenhofa, twórcy języka Esperanto, sztucznego języka uniwersalnego. Pierwotnie język nosił nazwę Lingua Internacia, język międzynarodowy. Obecna nazwa języka pochodzi od pseudonimu doktora Esperanto, czyli Esperanto to znaczy mający nadzieję, pod którym autor opublikował w 1887 roku podstawy języka Esperanto. Zamenhof urodził się w żydowskiej rodzinie, całe dzieciństwo spędził w Białymstoku. Miasto w tym czasie leżało w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. I tutaj cytat. Zamieszkanego przez zróżnicowaną etnicznie i kulturowo ludność żydowską, polską, rosyjską, niemiecką i białoruską. Jak sam wyznał po latach, to właśnie obserwacja życia i konfliktów występujących w tym wieloetnicznym mieście natchnęła go do poszukiwań takiego narzędzia komunikacji, które mogłoby przezwyciężyć narodowe podziały. W artykule Esperanto and Jewish Ideals, który ukazał się w tygodniku Jewish Chronicle z 6 września 1907 roku, czytamy. Sukces, jaki osiągnął dr Zamenhof, jest z pewnością niezwykły. Powołać do życia ideę, która wlała nową nadzieję w wiele rozpaczających serc, stworzyć język, który choć może nigdy nie stanie się uniwersalny, to, którym mówią setki tysięcy gorliwych uczniów we wszystkich częściach globu, być tytułowanym mistrzem przez pełne podziwu tłumy zgromadzone w jednym z głównych uniwersyteckich miast świata, a także odbierać niezliczone inne honory od wybitnych osób publicznych, wszystko to byłoby wspaniałym osiągnięciem w czyimkolwiek przypadku, ale jako osiągnięcie polskiego Żyda, który całe swoje życie przeżył w sercu getta, pracując na chleb codzienny jako okulista wśród biedniejszych współwyznawców, jest tym wspanialsze. Wynalezienie narzędzia międzynarodowej komunikacji miało na celu zburzenie murów uprzedzeń i nieporozumień rozdzielających rodziny ludzkiej rasy. W zamieszczonym w tym samym numerze tygodnika wywiadzie wypowiada się sam Zamenhof. Bez wątpienia słyszał pan, powiedział doktor Zamenhof, że miejscowość, w której się urodziłem, była wieżą Babel języków i że tamtejsze codzienne życie zatruwały właśnie urazy, które wyrastały z tej różnorodności języków. To właśnie sprawiło, że jako młodzieniec marzyłem o odkryciu jakiegoś uniwersalnego narzędzia komunikacji, które pomogłoby zmienić ten stan rzeczy. Jak pisze Agnieszka Jagodzińska, pomimo, że język międzynarodowy nie był ani pierwszym, ani ostatnim sztucznym językiem uniwersalnym, to jednak spośród podobnych projektów to właśnie on zdobył największą popularność w Europie przełomu XIX i XX wieku. Znalazł całą rzeszę zwolenników, niewątpliwie dzięki wielkiemu zaangażowaniu w upowszechnianie tej idei od samego początku przez jego twórcę. Ciekawy jest fenomen zorganizowanego ruchu esperanckiego, który przetrwał do dzisiejszego dnia i ciągle znajduje nowych zwolenników. Utrwaleniem ruchu esperanckiego stały się niewątpliwie światowe kongresy esperantystów. Pierwszy z nich, powtarzany później co roku, odbył się w 1905 roku w Boulogne-sur-Mer we Francji. I tu jest ciekawa rzecz, bo Zamenhof wracał wtedy właśnie przez Paryż i na jego cześć oświetlano wieżę Eiffla. Tak był popularną postacią. Natomiast pierwszą próbę utworzenia Towarzystwa Esperanckiego w mieście urodzenia jego twórcy podjęto w 1910 roku. W tym samym czasie podjęto też pierwsze inicjatywy upamiętnienia osoby i dzieła Zamenhofa w Białymstoku. Jedną z pierwszych było nadanie jego imienia dawnej ulicy Zielonej, przy której stał drewniany dom, w którym się urodził. Następnie pojawiła się inicjatywa umieszczenia marmurowej tablicy na ścianie tego budynku. W roku 1930, a także wystąpiono na forum międzynarodowym z inicjatywą budowy pomnika w rodzinnym mieście. Tak więc od ulicy poprzez tablicę pamiątkową do wolno stojącego pomnika chciano uhonorować Zamenhofa. W odtworzeniu tych inicjatyw najwięcej materiałów znajdujemy w Gazecie Codziennej, Dzienniku Białostockim z 1931 roku. W artykule pod tytułem W rodzinnym mieście twórcy Esperanta stanie pomnik, który ku jego czci na uroczystość po Kongresu Esperanckiego w Białymstoku przybędą goście z całego świata. Czytamy w artykule zamieszczonym w Głosie Białostockim z dnia 8 maja 1931 roku. Dalej poinformowano, że w sierpniu 1931 roku odbędzie się w Krakowie pod protektoratem prezydenta Rzeczpospolitej, profesora Mościckiego i marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 23. Wszechświatowy Kongres Esperantystów. Udział w kongresie wezmą przedstawiciele 40 narodowości. Po kongresie uczestnicy udadzą się do Warszawy, gdzie odbędzie się uroczystość wmurowania tablic pamiątkowych na domach, w których zamieszkiwał twórca esperanta, dr Zamenhof, oraz słynny esperantysta polski inżynier Grabowski. Z Warszawy przedstawiciele esperantystów całego świata udadzą się do Białegostoku, gdzie pod protektoratem wojewody białostockiego Marcina Zyndrama-Kościołkowskiego odbędą się uroczystości związane z ufundowaniem pomnika doktora Zamenhofa, który, jak wiadomo, to jest dalszy ciąg cytatu z gazety, był białostoczaninem. Komitet organizacyjny przeprowadza obecnie zbiórkę funduszów na ten cel, godny najszczerszego poparcia. Magistrat miasta Białegostoku wyznaczył komitetowi budowy pomnika subsydium w wysokości 3500 zł. Pomnik stanie w ogrodzie miejskim i przedstawiać będzie wieżę Babel, odbudowaną dzięki geniuszowi naszego znakomitego rodaka. To jest bardzo ważne zdanie. W dalszej części artykułu dowiadujemy się, że udział w uroczystościach białostockich zapowiedzieli najwybitniejsi przedstawiciele ruchu esperanckiego, że znaczenie kongresu oraz uroczystości w Warszawie i w Białymstoku mają ogromne znaczenie ogólnopaństwowe i przyczynią się do wzmożenia ruchu turystycznego. Cytat. Cudzoziemcy, którzy w związku z kongresem esperanckim przybędą do Polski, niezawodnie zachowają jak najlepsze wrażenia z podróży do ojczyzny Zamenhofa i kolebki esperanta i przyczynią się do sprostowania wielu fałszów o Polsce, niestety rozpowszechnianych za granicą. Koniec cytatu. Potem dowiadujemy się, że powołano dwa komitety budowy pomnika. Jeden komitet honorowy międzynarodowy oraz miejscowy komitet budowy, którego przewodniczącym był Jakub Szapiro, naczelny delegat Powszechnego Związku Esperantystów na Polskę. O przygotowaniach do uroczystości w Polsce informowała prasa esperancka całego świata, jak również prasa nieesperancka różnych krajów. Na jedynym zachowanym zdjęciu gipsowego modelu pomnika Ostrzegi widzimy wertykalny obiekt złożony z prostokątnego cokołu, na którym znajduje się rodzaj ściętej ostrosłupowej piramidy, ściętej u góry, z otworami w formie bram prowadzących do jej wnętrza, przechodzącej w wieżę złożoną z czterech prostopadłościennych segmentów zmniejszających się ku górze, zwieńczonych rzeźbą przedstawiającą gryfa podtrzymującego tarczą z pięcioramienną zieloną gwiazdą z symbolem esperantystów. Tutaj Renata rozwinęła symbolikę gryfa. Jest popełniany błąd taki w internecie, że to nie był gryf, tylko orzeł, a gwiazda nie była gwiazdą pięcioramienną, tylko Magen David, czyli gwiazdą żydowską. Natomiast teraz już mamy taką absolutną pewność, że jednak to jest gwiazda esperantystów i jest to gryf taki, który miał zwyczaj takie tarcze herbowe też podtrzymywać na różnych innych pomnikach. Cała budowla nawiązuje swoim kształtem do babilońskiego ziguratu, monumentalnej kilkupiętrowej wieży z cokołem, na której stała świątynia. Na przykład ziggurat Marduka w Babilonie miał 7 pięter, około 90 metrów wysokości. Poszczególne piętra były barwne, podstawa czarna pokryta warstwą bitumu, wyżej piętro czerwone, oblicowane wypalaną cegłą, następnie białe pokryte pod białką gipsową lub wapienną, błękitne licowane glazurowanymi płytkami. Na tarasach sadzono krzewy i drzewa. Budowle były skanalizowane. W świątyni na szczycie odbywały się co roku uroczystości boskich zaślubin. Tym aktem król zastępujący Boga i kapłanka pełniąca funkcję bogini miała przywrócić życie umierającej przyrodzie i zapewnić dostatek całemu krajowi. Odkrycie ziguratów spowodowało wiele dyskusji na temat ich funkcji i przeznaczenia. Najgorętsze spory wywołał biblijny opis wieży Babel, zawarty w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Dzisiaj wiadomo, że pierwowzorem dla biblijnej wieży Babel to ziggurat zbudowany w Babilonie. Za pierwowzór wieży Babel uważano początkowo ziggurat zwany Eurimianki, czyli dom siedmiu planet i ziemi, w Birs Nimrud w Borsipie, na południu od Babilonii, ale od 1915 identyfikuje się wieżę Babel z częściej z 90-metrowym ziguratem Etemenanki, czyli podwalina nieba i ziemi, którego fundamenty odkryto w Es-Zachn. Podobne budowle wznosiły się zresztą w wielu miastach babilońskich. Abraham Ostrzega był miłośnikiem i wybitnym znawcą sztuki starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Jego projekt wieży Babel dla Zamenhofa, jeśli liczyć prostokątną podstawę i rzeźbę zamiast świątyni na samym szczycie, też składał się z 7 pięter. O historii wieży Babel dowiadujemy się z Księgi Rodzaju. Jest to opowieść o ludziach, którzy postanowili zbudować wieżę, aby sięgnąć do nieba i zawsze móc się odnaleźć. Wszyscy ludzie mieszkający na ziemi mówili wówczas jednym językiem. Porozumiewali się bez przeszkód. Każdy rozumiał każdego. Wędrowali ze wschodu i poszukiwali miejsca, w którym mogliby się osiedlić. Napotkali kiedyś równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali na stałe. Po jakimś czasie nauczyli się wypalać cegły, co umożliwiło im szybki rozwój, potrafili budować domy, mieli wyższy poziom życia, byli szczęśliwi. Kiedy sztukę wytwarzania cegieł opanowali bardzo dobrze, postanowili na środku miasta wybudować wieżę. Jej wierzchołek miał sięgać nieba, stanowić to miało swoisty znak. Jeśli któryś z ludzi by się zgubił, wiedziałby dokąd się udać, bo wieża była doskonale widoczna z każdego punktu. Bóg jednak każe zuchwałych budowniczych, którzy chcieli dosięgnąć niebios i pragnęli zmusić do uległości inne ludy, aby będąc narodem jednej mowy, na trwale zjednoczyć się wokół wieży Babel, symbolu świetności ich kultury, i mówili: tako zdobędziemy sobie rozgłos, abyśmy nie musieli rozpraszać się po całej ziemi. Pycha staje się przyczyną pomieszania ludzkich języków. Bóg dzieli więc ludzi i rozprasza, a właściwie dzieli ich i rozprasza złe postępowanie, czyli popełniony grzech. Druga z interpretacji doszukuje się w tym wydarzeniu znaczeń pozytywnych. Pomieszanie języków jest według niej przede wszystkim darem języków, dziełem ocalenia człowieka poprzez skierowanie go na drogę rozwoju indywidualnej osobowości. Tak więc opowieść ta, działająca na wyobraźnię twórców we wszystkich nowożytnych epokach, może być interpretowana w wieloraki sposób. Ale te dwie interpretacje wydają się być dzisiaj szczególnie inspirujące. Ja tu pokażę kilka takich właśnie interpretacji. Opowieść o wieży Babel, no to jest taka druga opowieść po Arce Noego i potopie, działa na wyobraźnię twórców we wszystkich nowożytnych epokach. Może być interpretowana w wieloraki sposób, ale dwie interpretacje wydają się tutaj właśnie szczególnie interesujące. Wieża Babel ma swoje, no to jest chyba taki najbardziej jak znany przykład Petera Bruegla, gdzie no, ta wieża Babel właśnie nam się tak kojarzy zazwyczaj. Ale wieża Babel ma swoje ambiwalentne, symboliczne znaczenie. Zatem w przypadku projektu może chodziło o odczarowanie i przywrócenie pierwotnego znaczenia temu biblijnemu symbolowi. Wieża Babel, zwieńczona pięcioramienną gwiazdą esperantystów, podtrzymywana przez gryfa, mitologiczną hybrydę orła i lwa, miała upamiętać twórcę języka, którym byłoby dane porozumiewać się wszystkim ludziom na świecie. Byłaby to zatem utopia, czy idea możliwa do zrealizowania. Ten problem nurtował Zamenhofa od dawna. Ostrzega mógł wiedzieć, że doktor Esperanto, mając 10 lat, napisał krótką sztukę teatralną Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w 5 aktach. Dla Ostrzegi jednak najistotniejsza była forma, zdaniem rzeźbiarza pełnia i harmonia formy określają wartość dzieła plastycznego i dlatego należy je oceniać tylko pod względem formy. To jest znowu z wywiadu. W wywiadzie dla Zingera Ostrzega dystansuje się jednak od oceny rzeźby od strony jej treści i skojarzeń literackich. Uważa to za błąd popełniony przez wszystkich dyletantów. Wracamy do pomnika Zamenhofa w Białymstoku. Miał mieć wysokość 12 metrów i być 12 metrów u podstawy 7 na 4 metry. To miała być bardzo duża budowla. miał być widoczny ze wszystkich stron, miał upamiętniać człowieka, wielkiego idealistę, człowieka niezwykle skromnego, któremu zależało na pokoju. Miał rozbudzać wyobraźnię i zmysł plastyczny. Na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 12 sierpnia 1931 roku z okazji tego ważnego dla Białegostoku przedsięwzięcia w swoim przemówieniu obecny przedstawiciel władz państwowych, wicewojewoda Czesław Zawistowski, wygłosił przemówienie. Cytat. Zakładamy dzisiaj kamień węgielny pod pomnik twórcy języka esperanto, doktora Zamenhofa, którego dorobek dobrze zrozumianej pracy podjętej przed kilkunastu laty na pozostającej w niewoli ziemi polskiej ku pożytkowi ludzkości dziwnie się splata z wysiłkami podejmowanymi przez nas od zarania niepodległości Polski dla sprawy żywo obchodzącej liczne narody. Doktor Zamenhof, syn naszej ziemi, białostoczanin, powodowany szczytnymi ideałami budowy zgodnego współżycia ludów, dał im to, czego ludy te pragnęły i poszukiwały. Możność wymiany myśli i jej bogactw za pomocą jednego języka, mającego służyć sprawie pokoju. Ponieważ zaś może nigdzie w takim stopniu, jak w dzisiejszej Polsce, nie ma tak wielkiego umiłowania idei pokoju i chęci wymiany myśli z ideami z innymi narodami oraz dobrej woli w dążeniach do ułożenia stosunków międzynarodowych na podstawie poszanowania praw, przeto niemniej od innych narodów doceniamy znaczenie języka esperanto i szczycimy się tym, że jego twórca żył i pracował wśród nas. I dlatego właśnie, otwierając uroczystość założenia kamienia węgielnego pomnika doktora Zamenhofa, pozwolę sobie zauważyć, że pomnik ten, który na tym miejscu wkrótce ma stanąć, będzie tylko symbolem pomnika innego, pomnika tworzonego przez was, panowie, rozpowszechniających ideę doktora, to było skierowane do publiczności międzynarodowej, rozpowszechniającego ideę doktora Zamenhofa wśród narodów, które tutaj reprezentujecie, ażeby ten inny pomnik został przez was na bezmiennych obszarach świata wzniesiony jak najrychlej i jak najokazalej i przyczynił się do zrealizowania szczytnych ideałów ludzkości. Mówił wojewoda, a jego przemówienie zamieścił głos ziemi białostockiej w wydaniu z 13 sierpnia 1931 roku. Podsumowując. Wieża Babel, pomnik dla Ludwika Zamenhofa, Abrahama Ostrzegi, nie został zrealizowany. Główną przeszkodą, jaka stanęła na drodze do realizacji projektu, był ogromny koszt budowy pomnika, ale myślę, że innym powodem mogło być również zakwestionowanie lokalizacji pomnika przez proboszcza parafii Świętego Rocha. Duchowny, nieprzychylnie nastawiony do idei Ludwika Zamenhofa, swoje zdanie argumentował faktem, że pomnik twórcy esperanto będzie bardziej wyeksponowany niż pomnik nieznanego żołnierza, który się znajdował w pobliżu. Rodzi się pytanie, czy nie była to też obawa przez umniejszanie ważności budowli jego parafialnego kościoła. Budowie monumentu nie sprzyjała także sytuacja gospodarcza, jak również nastroje antysemickie, jakie narastały, zwłaszcza po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku. W roku 2015 na wystawie Czysty Język, zrealizowanej w Galerii Arsenał, której kuratorem była Agata Chinowska, pojawiła się rekonstrukcja pomnika wieży Babel dokonana przez artystkę Małgorzatę Niedzielko na podstawie zachowanej jednej fotografii. Powtórzyła ona też rekonstrukcję projektu Abrahama Ostrzegi na wystawie w Zachęcie, którą mają Państwo okazję tutaj zobaczyć, powiększając skalę rzeźby pomnika. Dwukrotnie upomniała się o pamięć, zarówno o Ludwiku Zamenhofie, jak i twórcy jego pomnika Abrahamie Ostrzedze. Czy to nieznaczące, że tylko artyści mają tę zdolność przypominania i ochrony przed niepamięcią, ocalania przed powtórną śmiercią? Wieża Babel, nigdy nie ukończona, chociaż zaprojektowana, nigdy nie zaczęta, chociaż miała swój początek, został położony kamień węgielny i czeka. Mieszkańcy Białegostoku po raz kolejny utracili szansę na ożywienie swojego miasta, a może to nie mieszkańcy, ale sytuacja polityczna nie pozwala na upamiętnienie najwybitniejszego białostoczanina. Historia lubi się powtarzać. Nie ma szczęścia Zamenhof. W tym roku została pogrzebana kolejna wspaniała inicjatywa, Centrum Zamenhofa, żywy pomnik twórcy języka esperanto. Świetnie działające Centrum Edukacji, miejsce wystawiennicze, gdzie zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć, zostało zlikwidowane i wcielone do Domu Kultury. Zniknęło z kulturalnego pejzażu Białegostoku. Czy po to, by nie pamiętać wspaniałej i żywej kiedyś wielokulturowości miasta? W historii budowy wieży Babel dla Ludwika Zamenhofa odnajdują również swoją osobistą historię. Moja matka była esperantystką i miała swoje bliskie grono przyjaciół zafascynowanych językiem esperanto. Brała udział w corocznych kongresach esperantystów oraz prowadziła szeroką korespondencję w tym języku. Ten język słyszałam często w domu. Każdego roku ktoś przyjeżdżał do nas z rodziny esperantystów, a przed świętami ze skrzynki pocztowej wyciągałam pliki kolorowych kart świątecznych z całego świata pisanych w tym języku. Pamiętam też, że pierwszą zabawkę otrzymałam od Johanna i przyjaciela esperantysty z Holandii. W czasach siermiężnego PRL-u to esperantystom zawdzięczam bardziej kolorowe, otwarte na świat oraz ludzi różnych krajów i poglądów dzieciństwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.